Prawdopodobnie powinienem wytłumaczyć tytuł, nie? Tak mi się wydaje. Okej. Najprościej rzecz ujmując, Seinfeld to klasyczny amerykański sitcom. I gdy mówię klasyczny amerykański sitcom, mam na myśli to, że ten serial właściwie wynalazł wiele żartów i generalnie całą formułę współczesnego sitcomu. I ta formuła była, jak nie trudno się domyślić, w czasach premiery serialu bardzo nowatorska i bardzo zabawna. Co z kolei sprawiło, że inne sitcomy szybko zaczęły ją kopiować, rozwijać, rozbudowywać. I gdy dzisiaj wracamy do Seinfelda, to nie mamy tego typu sytuacji, w której odkrywamy, jak genialny jest ten serial, ponieważ echa tego serialu rozbrzmiewały w kolejnych dekadach wszystkich tych sitcomów, które powstały później. Co sprawia, że ludzie, którzy oglądają Seinfelda dzisiaj, mogą zastanawiać się, co jest w tym takiego zabawnego, co jest w tym takiego odkrywczego. Ponieważ ci ludzie, w przeciwieństwie do Co się dzieje? Czemu ja muszę mieć zawsze jakieś, kurczę, problemy ze streamowaniem? Czemu nie może być raz bez żadnych problemów? No mi się apka zliczowała, zarąbiście. Fantastycznie. Dobra. O czym to ja mówiłem? O Seinfeldzie. Że Seinfeld stał się, ponieważ był tak wpływowy, to sprawiło, że wiele seriali rozwijało jego formułę i dziś z perspektywy czasu nie jest już on aż tak w ogóle może wydawać się niezabawny. Możemy zadawać sobie pytanie, czemu budził taki zachwyt w chwili swojej premiery i czemu co to ma wspólnego z serią Halo? Prawdopodobnie jesteście w stanie poskładać 2 do 2 i wywnioskować, jaki jest mój take na temat wczesnych gier z tej serii. Że one też za swoich czasów były bardzo rewolucyjne, ale też ta rewolucyjność przełożyła się na to, że były kopiowane i dzisiaj Halo może już nie robić takiego wrażenia i muszę się przyznać, że na mnie nie robi, ale też to dlatego, bo ja ogrywam teraz tę serię po raz pierwszy. Kilka miesięcy temu ograłem Combat Evolved. Teraz, dosłownie teraz ogrywam Halo 2. Jak się dziś mamy? Jak się dziś czujemy? Czy mnie słychać? Czy mnie na szczęście nie widać? Wszystko wydaje się w porządku. Po mojej stronie. Zaraz coś. Oczywiście mój internet musi głupieć. Nie może być. Normalnie zobaczymy, jak to będzie. Dawajcie znać, jakby były jakieś większe problemy. Albo mniejsze problemy, albo problemy kalibru średniego. Mamy niedzielę po południe, humor jeszcze nie popsuty, więc korzystajmy ile się da. Master ma ten trik, że za pomocą jednego przycisku można przełączać się między teksturami zremasterowanymi i oryginalnymi. Co jest fajnym gadżetem, ale Ja osobiście preferuję oryginalny styl wizualny, bo chcę poznać tę grę w formie najbliższej jej oryginałowi. Poza tym według mnie wygląda lepiej ten brutalistyczne sci-fi bardziej do mnie przemawia niż cokolwiek u diabła to jest z Rzynka z Mass Effecta. Wtedy na spodzienia pączką myślałem, że to jest stary Prey. Kurczę, powinniśmy ograć starego Preya, ale przywalał mi content ID za piosenkę Don't Fear the Reaper z intra. To może prawdopodobnie, jeśli ogramy, to zacznę po intrze. A szkoda, bo to jest dosłownie jedno z najlepszych otwarć gry komputerowej, jakie widziałem w swoim życiu. Oryginalny Prey. Kurczę, oryginalny Prey, on nie jest wybitny, ale on jest naprawdę dobry w tym, co robi. Cześć Jakubie, spóźnienia pączków Baldur, pierwszy Baldur. Wiesz, ja nigdy nie grałem w drugiego Baldura, a pierwszego Baldura przeszedłem aż dwa razy. Jakoś nie wiem, nie mogę się nigdy zmobilizować. Zawsze sobie robię, przejdę sobie całą serię, od początku do końca. I w końcu sięgam po pierwszego Baldura, jest spoko. Dochodzę do końca i chcę sobie sięgnąć po tego Midquella, zrobionego jakiś czas temu, między jedynką i dwójką. Jakoś tak nie chce mi się już to grać. Będę musiał sobie kiedyś to lepiej rozplanować, ale też im jestem starszy, tym mniej mi się chce grać te gry na 30-40 godzin. Chyba, że to Skyrim na modach, wtedy mi się chce. Aż za bardzo nawet. Co ja zrobiłem? Czemu skoczyłem? Co jest ze mną nie tak u diabła? Też na wspólnienia pączków, ale w wersji chyba bantery były dodane. Zresztą nawet nie pamiętam, bo ja ogrywałem tylko tę wersję odrestaurowaną. Enhanced Edition. Pamiętam, jak tam bantery wyglądały. Smartless, tylko początek. Old Blood jest świetne całe. Nie wiem co ty. Nie wiem, jakie masz uwagi, bo początek jest bardzo w stylu Assault of Dark Athena. W sensie tej drugiej gry o Riddicku. I on jest fajny, bo on trochę ogranicza ci sprawczość i zmusza do kombinowania, i to jest spoko. potem robi się standardowy, ale nadal całkiem niezły, więc nie bardzo wiem, w czym problem. Bo to generalnie miało być chyba tylko DLC, ale rozrosło się i Bethesda chciała to wydała to oddzielnie, bo nie podobnie jak z Death of the Outsider. To jest w ogóle ciekawe, że Bethesda miała tę swoją erę, gdy wydawała DLC jako mniejsze samodzielne gry, jak te, które wymieniłem, ale nie zrobiła tego z Mooncrashem. A według mnie ze wszystkich tych rzeczy, które wymieniłem, to Mooncrash najbardziej zasługuje na bycie oddzielną grą. Bo on jest autentycznie czymś nowym w stosunku do oryginalnego Preya. Znaczy do oryginalnego Preya z 2017 roku, nie mylić z oryginalnym Preyem z 2006 roku, zwanym też również oryginalnym Preyem w ogóle, albo też po prostu Preyem. Już dojechaliśmy? Tam, gdzie mieliśmy dojechać. Strasznie anemiczna ta rozgrywka. Też nas pójdzie. Kupiłeś Factorio? Czy masz na myśli inną grę? Ja się przy Old Blood dobrze bawiłem, tym bardziej, że Old Blood jest tak naprawdę trochę nieoficjalnym remake'em Return to Castle Wolfenstein, które jest słabe. Które jest tak słabe, ja sobie próbowałem wrócić do tej gry kilka miesięcy temu, ale tak to było tak przykre i nieprzyjemne doświadczenie, że nawet nie byłem w stanie, nie chodzi o to, że była dla mnie za trudna, ale o to, że po prostu tak mi się strasznie nie chciało. I Old Blood, który jest retellingiem tych no, pierwszych sekcji tej gry, on jest pod tym względem znacznie lepszy. Moim hot take'em na temat serii Halo jest, że jest to gra dla ludzi, którzy byliby fanami Call of Duty, gdyby nie wstydzili się być fanami Call of Duty. ale mi się nie chce montować tego nowego wideo eseju. Siedziałem przy tym dzisiaj pół dnia. Niestety sytuacja wygląda w taki sposób, że będę musiał dużo używać materiału z filmu Incepcja. To niestety niesie ze sobą ryzyko, że oberwę blokadą. Kolej sprawa, że muszę ciąć te kawałki na możliwie najmniejsze segmenty, co by było... co ja wam będę mówił. Ale Old Blood, jak już mówiłem, to jest po prostu DLC wydany jako oddzielne... Kurczę, zapatrzyłem się na wasze komentarze. Ale Old Blood jest po prostu DLC wydanym jako samodzielna gra, więc to trzeba sobie... Trzeba do tego podejść właśnie z tymi oczekiwaniami, że to nie jest nowa gra całkowicie. Tylko ona jest posklejana w bardzo dużej mierze z asetów z poprzedniej gry. I ja szczerze mówiąc spokojnie jestem w stanie to zaakceptować, jeśli dzięki temu będziemy dostawać trochę szybciej te gry. Niestety pomiędzy ostatnim Wolfensteinem i... Ile czasu minęło od ostatniego Wolfensteina? I nie mówię tu o Youngblood, ponieważ wszyscy chcemy o tym zapomnieć, ale Wolfenstein 2... jak on się nazywał? New Order? Czy New Blood? Moglibyś się trochę lepiej postarać z tymi kreatywnymi tytułami. W każdym razie... minęło już chyba ponad 10 lat. Jasne, Machine Games robiło przez ten czas Indiana Jonesa. Ale to... To jest trochę niepoważne, żeby czekać na nową grę z serii 15 lat. Mówię to jako człowiek, który gra w Skyrima od ponad 10 lat. W ogóle zauważcie, że teraz trochę inaczej wygląda dynamika serii gier. Jeśli kiedyś gry chciały opowiadać jedną spójną historię, jak nie wiem, trylogia Mass Effect, albo jak trylogia Dead Space, albo jak Dragon Age, to ponieważ te gry ukazywały się co 2 lata góra, to było do przełknięcia i można było zbudować tą metanarrację, która ciągnie się przez kilka gier i odbiorca nie był wówczas tak... nie zapomniał, co tam się działo kompletnie. Tymczasem dziś chyba nie mamy już takich gier jak, nie wiem, jak Uncharted czy jak nowa trylogia. Chyba, że mi coś ucieka. gry, które budują przez kilka, no, przez kilka odsłon pewną stosunkowo spójną opowieść i przeprowadzają swoją główną postać i całą obsadę przez pewną drogę, nawet jeśli każda gra opowiadała o czymś trochę innym, jak nie wiem, jak Splinter Cell, gdzie mieliśmy przecież kilka pierwszych gier, mieliśmy stałą obsadę, mieliśmy te zwroty akcji z Lambertem, z Douglasem Shetlandem i to była serializowana forma kultury. Dziś wszystko to musi być tym produkowanym przez 10 lat blockbusterem. Niestety trochę tracimy właśnie tej serializacji. I to jest niestety ze wszystkim obecnie. I z serialami, i z filmami. Bo jasne, możemy się śmiać, że filmy Marvela ukazują się to z częstotliwością chyba 3 czy 4 na rok. Ale pomiędzy, nie wiem, pomiędzy Ant-Manem i Ant-Manem 2 przecież mija te 4-5 lat. New Colossus 2017, no to prawie 10 lat. Dlatego tak... Tak kibicuje Brash Burial, bo osoba odpowiedzialna za produkcję tej serii, ona wypuszcza nową odsłonę co rok. Najpierw był Brash Burial, rok później był Brash Burial Gutterworld i teraz ten nowy niedawno dostał fantastyczne demo i tam jest dużo używania tych samych asetów, tam są praktycznie cały czas te same asety. Modele, tylko trochę zmienia się gameplay, trochę są dodawane nowe feature'y, ale to jest cały czas kurowo ta sama gra. Ale mi to akurat pasuje. Ja dlatego ja kibicuję tej serii, bo dzięki temu możemy troszkę oswoić się z tą z główną bohaterką, z jej życiem, z tym, co tam się dzieje w świecie przedstawionym, w metanarracji. I znacznie bardziej preferuję coś takiego, niż jakbym miał dostawać jedną długą grę z 10 lat w serii. Pomyśl, nie wiem, fani Fallouta będą czekali na następnego Fallouta jakieś kolejne 10 lat. Zważywszy na fakt, że Bethesda teraz pracuje nad Skyrimem 2. I ten Skyrim 2 wyjdzie pewnie, prawdopodobnie nie w przyszłym roku nawet. I potem kolejne 4 lata czekania. Co najmniej 4 lata. Nie wiadomo, czy po drodze nie zdarzy się jakaś nowa pandemia. Dokąd ja teraz powinienem się wybiec? Atomic Flake, ja bym wolał na Quake niż Wolfa. Przecież te najnowsze Doomy to jest praktycznie Quake, tylko ze zmienionym tytułem. Bykun, dostaną ala Fallouta od kogoś innego? No niby tak, ale to samo można powiedzieć o Skyrimie, że Skyrim też miał swoich naśladowców, a gracze i tak czekają na kolejnego na Skyrima 2. Zatem jasne, będą się prawdopodobnie ukazywać te remastery, najpierw trójki, a potem New Vegas. Znaczy, przypuszczam, że powstanie remaster New Vegas. To byłoby głupie, gdyby nie powstał. Bo skoro robią remastera Fallouta 3, a wiemy, że robią remastera Fallouta 3, to mają już przecież wszystkie, prawie wszystkie asety i całą architekturę i mogą podłożyć to wszystko, te wszystkie, te same asety po dniu Vegas i mamy remaster New Vegas. Więc relatywnie niska, niski nakład pracy i kosztów. Ale remaster to jest po prostu jeszcze raz to samo. Hego Fangirl, co masz na myśli, żeby pisząc, że bycie graczem zmienia się w konsumowanie umarłego medium? Gry żyją i mają się całkiem dobrze, szczególnie te średnio budżetowe i indie. Po prostu ten rynek główny, rynek przemysł gier wysokobudżetowych, on ma duże problemy. I on może rozkołysać tę łódkę tak mocno, że ta łódka się wywróci. Bo są ludzie, którzy mówią, a niech sobie upada rynek gier wysokobudżetowych. Mamy średnią budżetówki i indie, ale to jest bardzo krótkowzroczne i niefrasobliwe myślenie, bo potrzebujemy tego pnia drzewa, żeby... Nie zawracam przypadkiem? Potrzebujemy tego grubego, mocnego pnia drzewa, żeby mieć te gałęzie w... takie jak rynek gier indie. Dokąd teraz? Chiffen, ja już jestem stary i przerażają mnie zapowiedzi gier ze względu na czas produkcji w dzisiejszych czasach. Ja też się trochę boję, że mogę po prostu fizycznie nie dożyć pewnych gier, na których powstanie, mam nadzieję. Dokąd teraz? Cześć, Czapi. Smartless, co się fabularnie dzieje w tej grze? Jestem zhańbionym kosmitą, który teraz musi... który dostał drugą szansę i walczy w... jako przewodniczący religijnej kasty. A w grze chodzę i strzelam. Na razie fabularnie nic się nie dzieje, bo gra nie chce mi powiedzieć, czego ode mnie chce. Już. Dobra, chodźmy. Teraz będę się ich trzymał jak rzep psiego ogona.
Take my blade. I doubt the cable can withstand its bite.
Bierzcie mnie.
Take my blade. I doubt the cable can withstand its bite.
Teraz mówią, że nie zapomną mojego poświęcenia, więc podejrzewam, że muszę się jakoś poświęcić. Nie idzie mi coś dzisiaj. Dobra, daj mi swoje nożyczki.
Dzięki.
Okej. Na szczycie jest jakaś winda. Zaraz sprawdzimy. Faktycznie jest jakaś dziura na górze. Doskonale. Doskonale. Zagadka rozwiązana. Adamie, czemu nie spodziewałeś się Halo? To jest mój ulubiony motyw w grach, kiedy mamy dwie walczące ze sobą frakcje. To frakcje walczące z graczem, ale jeśli się je zbajtuje, to można napuścić jednych na drugich. Od razu mi to robi dobrze na koherentność świata przedstawionego. Pomaga to zachować iluzję, że gracz nie jest centrum wszechświata. Czasami jest, nie wiem, w jakichś RPG-ach, które nie są gotikiem, to jeśli uciekamy przed wilkiem i goni nas bandyta, to bandyta dołącza do gonitwy i ignoruje wilka i obaj mnie ścigają. A jak w gotiku uciekam przed wilkiem, nie było aż tak wysoko. To obaj, to wilki bandyta zaczynały się między sobą gryźć i ignorują mnie, co daje lepsze... No co jest logiczniejsze? Przede wszystkim. Dobra, znajdźmy jakiś twardy grunt. Ja mówiłem, a o tym, że Gothic jest najlepszym RPG-em w historii rzeczywistości. Nie chcę mi się nadrabać najnowszych odcinków Niezwyciężonego. Obejrzałem chyba pierwsze dwa tego najnowszego sezonu i... Jeśli oni mają wywalone na to, jak wygląda animacja, to uznałem, że ja mam wywalone na to, na ich serial. Wolę sobie jeszcze raz przeczytać komiks. Bo... Okej, rozumiem, dlaczego... Pierwszy sezon nie był aż tak dobry wizualnie, choć z perspektywy czasu on był najlepszy ze wszystkich sezonów. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, dopiero pierwsza ekipa. Na drugi sezon czekaliśmy chyba z 2,5 roku. On wyglądał gorzej niż pierwszy, ale okej, musieli od nowa zbudować całą ekipę, bo z jakiegoś niewiarygodnie niemądrego powodu po pierwszym sezonie rozwiązali całą ekipę produkcyjną i musieli ją odbudowywać. Okej, więc był chaos i burdel. Trzeci sezon też wyglądał jeszcze z jakiegoś powodu gorzej i były w nim liczne błędy i uproszczenia animacji, ale okej, tak to sobie tłumaczyłem. Może jeszcze nie... Co mam tu robić? Okej, może... Po odbudowaniu tego zespołu mają jakieś problemy w pipeline'ie, z infrastrukturą. Może jest, podjęli jakieś błędy. Okej, poczekamy na czwarty sezon. I czwarty sezon wygląda najgorzej do tej pory. I kończą mi się wymówki, czemu niby miałbym traktować... Skoro twórcy... Gdy mówię twórcy, to niekoniecznie nawet mam na myśli animatorów. Bo oni najprawdopodobniej nie są niczemu winni. Ale ludzi, którzy odpowiadają za management serialu. Ludzi, którzy podejmują decyzje, kto jaki będzie budżet. Serio, stacja jest freefall. Niesamowite, w życiu bym się nie domyślił. Dokąd teraz? Jeśli niezwyciężony ma tak dalej, jeśli to ma tak dalej wyglądać, że będziemy dostawać coraz gorzej wyglądającą animację, a no już teraz wygląda źle, to odmawiam bycia zainwestowanym w tę serię. Odmawiam inwestycji mojego czasu i mojej uwagi w ten serial. Jak chcę sobie pooglądać nieruchome obrazki, to równie dobrze mogę wziąć komiks, który jest lepiej narysowany niż serial. I lepiej wyreżyserowany, bo w komiksie Kirkman nie bał się podejmować naprawdę ryzykownych decyzji kreatywnych, a serial jest w stosunku do komiksu z czasem coraz bardziej i bardziej uproszczony. Nawet jeśli fabuła idzie punkt po punkcie według scenariusza, to jednak serial Invincible jest... nie wygląda dobrze. To nawet jeśli scenariusz jest... odtwarza te same wydarzenia w mniej więcej ten sam sposób, to wiele postaci jest inaczej pisanych, charakteryzacja jest trochę inna, jest mniej konfliktów między bohaterami. Wielu bohaterów nie ma takich wad, jakie miało w komiksie. Wszystko jest trochę zbyt wygładzone. Bykun, ale to mówiąc, to jeśli będziesz mieć okazję, żeby przeczytać komiks, to przeczytaj. Jest naprawdę bardzo dobry. Wydaje mi się, że to jest mimo wszystko największy sukces Niezwyciężonego, że znam osoby, o których myślałem, że nigdy nie przezwyciężyłyby swojej odrazy i nie zniżyłyby się do przeczytania komiksu, ale po obejrzeniu pierwszego sezonu Niezwyciężonego i dowiedzeniu się, że na drugi będą musieli czekać 2,5 roku, to jednak przezwyciężyli to swoje obrzydzenie i pogardę w stosunku do medium komiksowego i jednak sięgnęli po egmontowskie wydanie i przeczytali komiks. Więc to jedno jest pozytywem tego serialu. A, już masz ten. Już widzę przygotowany zawodnik. Moje wrażenia z Halo są właśnie Seinfeldowskie, że rozumiem, dlaczego za swoich czasów ta gra była uznawana za objawienie, bo ona jest porządnie wyreżyserowana, ale od tamtego czasu wiele późniejszych tytułów dopieściło tę formułę i odważnie eksperymentowało. Ale najciekawsze jest to, że to nie jest reguła. To nie jest tak, że jeśli jakaś gra jest, stara gra jest przełomowa, to po powrocie do niej ona przestaje wypadać aż tak dobrze, właśnie z powodu tego efektu Seinfelda. Bo na przykład jak ogrywałem pierwszego Quake'a i też po raz pierwszy w życiu ograłem go 3 czy 4 miesiące temu, to zrobił na mnie olbrzymie, bardzo pozytywne wrażenie. Że jasne, nawet pomimo tych wszystkich boomer shooterów, które grałem wcześniej, to jednak pierwszy Quake robi tyle fantastycznych rzeczy tak dobrze, że do dnia dzisiejszego ta gra się niesamowicie dobrze trzyma. Drugi Quake jest według mnie nieudanym eksperymentem, to nadal jest niezła gra. I to nie jest tak, że granie w nią sprawiło mi przykrość, czy cokolwiek w tym stylu, ale kurczę, mapy w pierwszym Quake'u były tak fantastycznie zaprojektowane. One jednocześnie były bardzo skomplikowanymi labiryntami, ale one były skomplikowane w tym sensie, że były w skomplikowany sposób zaprojektowane, a tak naprawdę były bardzo czytelne. Tam nie było nawet milimetra zmarnowanej przestrzeni. Z tymi wszystkimi teleportami, które zawsze teleportują nas do kluczowego miejsca z ukrytymi przejściami. To wszystko fantastycznie nadawało bardzo specyficzne tempo grze. Dwójka, ona była długim, liniowym, niepotrzebnie poplątanym labiryntem, w którym, żeby po nim nawigować, musiałem korzystać z cały czas z tego kompasu w czasie rzeczywistym. Tej kompasowej nakładki. Nie wiem, czy ona była w oryginale, czy została dodana w remasterze, bo ogrywałem remaster od Night Dive, ale bez niej bym się kompletnie pogubił. A niczego takiego nie potrzebowałem w jedynce. Pomimo tego, że poziomy momentami bywały naprawdę dość skomplikowane. Quake 4 mnie strasznie rozczarował, bo to jest chyba najprzeciętniejszą strzelanką z tamtego okresu, w jaki grałem, ale Quake 4 jest całkiem blisko. On też jest straszliwie przeciętny. Nie jest zły, nie nazwałbym tej gry złą, ale nie było ani jednego momentu, który by mi zapadł w pamięć. Może z wyjątkiem tej sekcji z zombie w kanałach. Okej, jest jeden motyw, który mi z czwartego Quake'a zapadł w pamięć. W trójkę nie grałem. Trójka ma jakiś w ogóle... Quake 3 Arena ma jakąś kampanię dla pojedynczego gracza, czy to jest czysto multiplayerowa gra? bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem, nawet nie sprawdzałem. Po prostu zawsze zakładałem, że to jest czyste multi, że tam nie ma niczego dla pojedynczego gracza, więc nawet sobie nie zawracałem głowy. Nie ma, no to nie będę sobie zawracał w takim wypadku głowy. Nie żebym miał coś przeciwko grom multiplayerowym, po prostu to nie jest moja strefa komfortu.
Ask the Oracle about Halo. How they would sacrifice us all for nothing.
More questions? Splendid. I would be happy to assist you.
Tylko nie pamiętam, co Karmak mówił o fabule gier. Właśnie Karmaka to strasznie ugryzło w dupę, według mnie, przy Rage. Rage jest chyba ostatnią grą, przy której pracował Karmak na stanowisku kierowniczym, z tego co mi się wydaje. I Rage nie ma fabuły i brak fabuły... zacznijmy od samych podstaw. Karmak, czyli ten legendarny twórca gier, pyta strzelanek, twierdzi, że fabuła w grach powinna być jak w filmie dla dorosłych. Wiecie, jakiego rodzaju filmie dla dorosłych. Że ona musi tam być, żeby dawać jakiś kontekst wydarzeniom, ale nie musi być dobra. Nie musi... Musi być czytelna, ale niekoniecznie dobra. I okej, to jest teza, z którą można polemizować, ale to jest teza, która ma pewne podstawy i Karmakowi nie można odmówić... Nie można powiedzieć, że on nie wie, o czym mówi. Ale w Rage'u, ponieważ Rage miał taką tak miałką fabułę, Rage to jest po prostu Fallout bez fabuły. To jest gra z otwartym światem, która trochę riffuje Fallouta, trochę riffuje Mad Maxa, post-apo z samochodami, która nie ma praktycznie żadnej fabuły z wyjątkiem tej najbardziej podstawowej. It was retrofitted to research possible offensive and defensive measures against the bomb. Indeed, I designed and oversaw the construction of this facility's various outbreak management systems. I Rage cierpi na to, że nie ma fabuły, ponieważ nie rozwinął żadnych interesujących postaci. Nie rozwinął kontekstu, który komplementowałby rozgrywkę, bo gunplay w Rage'u jest naprawdę bardzo dobry. To jest gra id. Nawet słabsze gry od id Software, one mają fantastyczny gunplay. I pozostałe elementy też były spoko, ale ponieważ wszystkiemu temu towarzyszyło to ogólne poczucie bezcelowości i braku kontekstu dla tego, co robimy, to nigdy nie mieliśmy motywacji do robienia tego, co mamy tam robić. I najbardziej wychodzi to... Zauważyłem, że ta gra nie ma bossów. Ponieważ gra nie ma finałowego bossa, ponieważ nigdy nie wykształciła fabuły, w której ten boss mógłby egzystować, w której mielibyśmy z nim jakąś relację, my jako gracze. Czyli obserwujemy go, widzimy, że jest draniem i sprawia nam satysfakcję walka z nim, albo widzimy, że jest niebezpieczny I dlatego wiemy, że musimy uważać w trakcie walki z nim. Tutaj fabuła nakłada się na rozgrywkę, ponieważ informuje nas, jak powinniśmy podchodzić do danych rzeczy. A ponieważ tej fabuły nie ma w Rage'u praktycznie w ogóle, to wszystko to sprawia, że nasze taktyki musimy rozwijać pośrednio, wyłącznie poprzez interakcję z przeciwnikami. Ja wiem, że to brzmi trochę nieintuicyjnie, to można trudno to zrozumieć, ale jeśli zagracie w Rage'a, to zrozumiecie, o co mi chodzi. Ktoś z nas podzielnia, nie grałem w Rage 2, ale planuję. Rafaszczyk też bym porzucił game, jak na końcu Rage. Rage nie jest złą grą. Znaczy, trochę jest, ale to nie jest tak, że... Nie wiem, jest tam na tyle wiele kompetentnie wytłumaczonych... Jezu, co się dzieje z moim językiem dzisiaj? Jest tam na tyle dużo kompetentnie zrobionych mechanik, że nie wydaje mi się, że uczciwym byłoby nazwanie jej złą grą. Jest rozczarowujący i ma olbrzymie problemy, ale nie jest złą grą. Nie nazwałbym Rage fatalną grą. Wiecie, co jest złą grą? Taką naprawdę złą? Aliens Colonial Marines. O rany. Dwa razy próbowałem do niej podchodzić. I to jest niesamowite, jak można wszystko spieprzyć w strzelance. Absolutnie wszystko. Absolutnie każdy element. I fabułę, i wizualia, i gunplay, i sztuczną inteligencję przeciwników. To tak, jakby ktoś chciał zrobić platoniczny ideał złej gry komputerowej i umyślnie zepsuć wszystko. Ta gra ma tak nieprzyjemny movement, tak nieprzyjemny gunplay, że to jest dziełem sztuki samym w sobie. Faszyk Aliena, nie dałem rady, ja też nie dałem. A ja praktycznie od 2 lat nie robię czegoś takiego, że nie kończę gier. Choćby nie wiem, jak bolało, to zawsze staram się dograć do końca. Bo kto wie, może gdzieś tam na końcu czeka na mnie jakaś nagroda, albo jakiś nieudany eksperyment, który jednak jest sam w sobie ciekawy. Albo cokolwiek w tym rodzaju. Chyba tylko w kilku przypadkach musiałem porzucić grę, bo była aż tak niedobra. Zwykle jeśli porzucam jakąś grę, zanim dokończę, to dlatego, bo mam buga, który uniemożliwia mi grę i nie jestem w stanie go naprawić. Ale nawet wtedy staram się wracać. Na przykład rok temu próbowałem ogrywać remake System Shocka, ale ponieważ ta gra ma bardzo niewybaczające mechaniki, to przez przypadek coś spieprzyłem na samym początku. Zgubiłem jeden ważny przedmiot, a gra nie śledzi ważnych przedmiotów, ani nie blokuje ich w ekwipunku, więc nie byłem w stanie go znaleźć. Musiałem porzucić grę, ale teraz wróciłem i już mając to w pamięci, przeszedłem ją drugi raz. Więc nawet jeśli dochodzi do takich sytuacji, to zawsze staram się wrócić i dograć do końca. I potrafię wymienić tak z pamięci tylko 3 w ostatnich latach gry, które porzuciłem, bo były aż tak złe, aż tak nieprzyjemne, aż tak okropne. I to był Vampir, który nie jest złą grą jako przygodówka, ale mechaniki rozgrywkowe, znaczy mechaniki walki są tak okropne, że nie byłem w stanie przez ich zdzierżyć, a one są obligatoryjne w tej grze. Drugą był powrót do zamku Wolfenstein, który był bardzo złym, złym, nużącym, dezorientującym, wizualnie paskudnym doświadczeniem i nie byłem w stanie przemóc się. Ale i tak dograłem gdzieś tak do połowy. A trzecią grą był właśnie Colonial Marines. Na początku zainstalowałem patcha, który naprawia AI Aliena, bo AI Aliena z uwagi na błąd w kodzie jest mocno wadliwe w tej grze, ale ten patch wprowadził inny błąd, taki, że nie wczytuje mi się amunicja. Więc szybko mi się amunicja skończyła i nie mogłem przejść dalej. Teraz ostatnio próbowałem zagrać bez tego patcha i faktycznie sztuczna inteligencja Aliena jest okropna, ale też ponieważ mogłem pograć trochę dłużej, to okazało się jaki ten gunplay jest absolutnie okropny. Feedback broni jest zupełnie do niczego i coś jest bardzo nie tak z celnością i są pewne lagi pomiędzy ciśnięciem myszy i oddaniem strzału i to wszystko nakłada się na siebie w tak dziwny sposób, że jeszcze nigdy nie grałem w grę, w której tak nieprzyjemnie by się strzelało. Przynajmniej nie pamiętam takiej sytuacji. Justin Conrad, czemu nie używasz dual wieldingu? Dual wielding jest mniej precyzyjny i zużywa szybciej amunicję. Ja jestem graczem, który woli, który stawia bardziej na precyzję niż na siłę ognia, dlatego podejmuję decyzję taktyczną korzystania tylko z jednej broni. Bo raz, że amunicja mi się mniej... marnuje mniej amunicji i skupiam się na celności. Większość broni w Halo 2 w momencie, gdy mamy w łapach dwa różne dwa egzemplarze, to celownik jest mniej... żeby właśnie zrównoważyć, to celownik jest mniej precyzyjny. Kurczę, jeszcze mam nawyki ze Sprawl. Jarasz Nikos, zachęcam cię, żebyś wrócił, bo to przekonasz się jak... Ja właśnie też myślałem, że to jest dobra gra, bo ja w nią za dzieciaka w nią grałem i nie miałem złych wspomnień, nie miałem żadnych wspomnień, szczerze. Ale nie pamiętałem, żeby była jakoś wybitnie nieprzyjemna. To do mnie strzela.
Until the Pelican arrives, Chief.
Jarasznikos, przede wszystkim wydaje mi się, że ale mogę się mylić, bo możliwe, że coś źle zapamiętałem, ale wydaje mi się, że na GOG-u jest wersja z chyba aktualniejsza. Warto też na PC Gaming Wiki sprawdzić sobie łatkę na stabilizację działania i na poprawnie działającą rozdzielczość panoramiczną. No, dajesz. Ja raczej tylko właśnie odkryłem, że na Gogu jest znacznie więcej. Wydaje mi się, że są korzystniejsze promocje i są częściej. Ale to też może być mój bias, bo ja kibicuję Gogowi i uważam. GOG jest od jakiegoś czasu moją prymarną platformą, na której kupuję gry. I obecnie mam więcej chyba gier na GOGu niż na Steamie. I no, zależy mi na tym, żeby GOG przetrwał. Żeby był... No, bo istnienie GOGa jest bardzo zdrowe dla ogólnego giereczkowego ekosystemu. Oczy zapatrzyłem się na krajobraz. Mimo tylu lat na kartę ta gra potrafi wyglądać całkiem nieźle, dzięki temu, że twórcy fajnie balansują tę industrialną szarość właśnie z tą zielenią, nieco bardziej egzotycznymi... nieco bardziej egzotycznymi dekoracjami. Nie umarli byli właśnie strasznie upierdliwi, bo oni pochłaniają amunicję jak gąbki. Właśnie jest duży problem właśnie z ilością amunicji w tej grze. Że gra wydziela nam ją jak na lekarstwo i rozumiem, że to ma być... ma nas zmusić do mądrzejszego nią zarządzania, ale sam nie wiem. Nie pasuje mi to. Wydaje mi się, że przesadzili w tym konkretnym przypadku. Chciałam się tam dostać.
you don't want the tank. Okay. I guess we'll leave it for the others.
Teraz jaki czołg? Jaki czołg? Chcę czołg. Dajcie mi czołg. Myślałem, żeby czy nie zagrać w maraton, bo obejrzałem sobie... Znaczy, kiedy mówię zagrać w maraton, mam na myśli te oryginalne strzelanki z lat 90., a nie tego nowego maratona. Bo obejrzałem sobie recenzję z Mandalore Gaming i kurczę, gry wydają się całkiem interesujące, ale z drugiej strony... chyba ten fanowski port... ten fanowski port, on jest za darmo na Steamie, więc mogę go sobie złapać.
good.
Chief, same team.
Powiem wam, że trochę mi brakuje tego, jak kiedyś... Znaczy, to dalej jest, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że kiedyś twórcy gier mieli znacznie więcej wyobraźni w kwestii... Znaczy, więcej ambicji i wyobraźni w kwestii architektury i stylu wizualnego i koncepcji, bo Halo, czyli ta planeta obręcz, sztucznie stworzona, to, o ile się orientuję, nie jest koncept stworzony przez Bungie, to koncept stworzony przez jakiegoś artystę science fiction lata temu. I twórcy pomyśleli, okej, okay, to może wsadzimy ten... Postaramy się przenieść ten koncept do środowiska 3D, jasne. Właśnie do środowiska gier komputerowych, do środowiska wirtualnego. I jasne, to w praktyce wygląda tylko, to jest w praktyce jedynie mapą tła, która udaje, że mamy tu do czynienia z Halo, bo nie możemy dojść do krawędzi mapy i zeskoczyć. Ale poprzez sam fakt, że coś takiego jest zarysowane jako kontekst, to od razu czyni grę trochę bardziej unikalną i przestrzeń, po której się poruszamy. Nie gameplayowo, ale w naszych głowach. A to nie jakiegoś inżyniera z NASA, który stworzył koncepty superkonstrukcji w kosmosie, tę strefę Dysona, Halo? Możliwe, że pokręciłem, ale no, ogólnie sedno tego, co mówiłem, jest identyczne, że kiedyś twórcy byli... Nie chcę być starym człowiekiem krzyczącym na chmury, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że kiedyś twórcy gier byli bardziej na bieżąco z tymi nerdowskimi rzeczami. I byli trochę aktywniejszymi uczestnikami w budowaniu kultury, zamiast po prostu tę kulturę kopiować i odtwarzać. Ale to jest niestety reprezentacyjne dla całej współczesnej kultury masowej. Dobra, myślę, że będę powoli kończył. Dojdę do następnego save pointa i lecę. Jest ładna pogoda, nie chcę za długo siedzieć.
You can stop me, Marine.
Dobra, następnym razem nie wiem, kiedy się słyszymy. Dobrej niedzieli. Zbliża się niedziela, wieczór. Postarajcie się, żeby to nie był humor popsuty. I do usłyszenia.